Wracamy do naszej świątecznej rozmowy i teraz będziemy rozmawiać trochę o tym, jak zbudować tę pozytywną magię nie w sobie, ale w naszej rodzinie, w naszym najbliższym otoczeniu. Bo to nie zawsze jest rodzina, przecież czasami święta spędzamy z przyjaciółmi czy z kimś innym bliskim. Jak to zrobić, jak do tych świąt się przygotować, żeby one były właśnie radosne, żeby to był taki czas dobrych przygotowań, przepełnionych miłością i takim ciepłem rodzinnym, jak budować już tę świąteczną atmosferę przed świętami, żeby to nie był taki czas nerwowy, tylko właśnie, żebyśmy zasiadając do tego stołu mieli takie poczucie dobrze wykonanej, wspólnej przede wszystkim pracy.
To odpowiem z właściwą sobie złośliwością. Długo i pomału. Znaczy, chodzi o to, że jeśli mamy takie święta zbudować, tak, z kimś, przyjaciółmi, rodziną, z kimkolwiek, to nie da się tego zrobić 24 grudnia. No chyba, że naprawdę się świetnie tak dogadujemy, że się bardzo kochamy, mamy rewelacyjną relację, wtedy można. A jeśli to nie jest aż tak bardzo jakby takie postumentowe, takie pomnikowe, to nasze bliskie funkcjonowanie, no to wtedy trzeba zacząć jak najwcześniej, trzeba to planować.
No w Kościele katolickim przed świętami mamy adwent jako ten czas przygotowania.
Tak. Przy czym, wie pani, no jakby adwent znowu istnieje taka jakby trochę taki trend do takiej trywializacji adwentu, te wszystkie kalendarze adwentowe, które tak naprawdę zdejmują z nas myślenie, działanie, załatwiają za nas pewien temat. A my tylko sobie tam otwieramy klapeczkę, aha, dzisiaj
wyjmujemy
to, tak?
czekoladkę tak albo jest. Inne i mamy przyjemności, adwent, tak?
Tak. Ciekawe jaki, nie wiem, dobra. Więc chodzi o to, że ja mam takie doświadczenie, odczucie, że jeśli planujemy z rodziną, z przyjaciółmi, tak, że no, jak to będzie, a u kogo, no u tego, a jak, kiedy przyjeżdżamy, no wtedy, a co wy przywozicie, a co my przywozimy, a jak to zrobimy, a jak to on to zrobimy, a co będziemy śpiewali, tak, a kto przywiezie muzykę, tak, a coś tam. Jeśli planujemy, to samo planowanie jest już takim jakby pewnym budowaniem tej magii. Jest to pewne przygotowywanie. Ono musi trwać długo, żeby to się zainstalowało dobrze. Nie musi być bardzo intensywne, ale ważne, żeby się zaczęło tak trochę wcześniej, tak z miesiąc, powiedzmy sobie półtora przed, żebyśmy czekali, tak, żebyśmy na to jakby żebyśmy dążyli do tego, tak, żeby to było takie coś, co niesie. No i potem oczywiście ważne byłoby, żeby też nawzajem siebie docenić. Może być pewien kłopot, bo ktoś zrobi śledzika i no jakby może być trudno zjadliwy czasami. I wtedy, jeśli mamy tę magię i jesteśmy tak zaprzyjaźnieni dość mocno, to mówimy, no wiesz, ten śledzik, gdyby było mniej cebuli, byłby całkiem rewelacyjny. Trochę ta cebula tutaj zdominowała smak, więc jakby to też nie musi zaburzyć magii.
No właśnie, bo to też trochę wymaga od nas, powiedzmy autorów śledzika, takiej otwartości na konstruktywną krytykę.
No właśnie. Tylko ta otwartość, ona ma jakby takie dwa korzenie. Jeden korzeń to jestem ja sam, czyli to na ile sam siebie jestem w stanie docenić, ocenić, na ile wierzę w siebie i na przykład na ile, nie wiem, wiem, że te śledziki no, robiłem, przedobrzyłem, powiedzmy. Okej, a drugi korzeń to jest jakby grupa. Jeśli to, co usłyszę tak na temat tego śledzika, nie jest złośliwe i nie jest komunikatem, ty to zwykle, jak zwykle, tak, wszystko schrzanisz, no to już nie jest źle. Chociaż znam też takich ludzi, którzy wiedzą, że oni zawsze wszystko schrzanią i to jest jakby element jakby rytuału. I wiadomo, że im się poleca tylko śledzia do zrobienia jednego, bo resztę robią inni. I no, oczekiwaliśmy, że ty to tak zrobisz i faktycznie wpisałeś się w swoją poetykę. Więc jakby można różnie. Jeśli się zna, jeśli jest dobra relacja, to nawet taka wpadka kulinarna, czy jakaś tam ubraniowa, czy jakaś tam jeszcze inna, nie dość, że nie burzy tej magii, to jeszcze może tę magię wzmocnić. No bo życie jest różne, tak? Ludzie są różni, więc jakby w tej grupie wszyscy mogą się odnaleźć. I jeśli nie ma złośliwości, jeśli nie ma agresji, jeśli nie ma takiego poniżenia, to wtedy wszystko można sobie powiedzieć. Natomiast, jak mówię, długo, precyzyjnie, stopniowo, naradzając się, a czy tak, a czy śmak, konsultując się dość często. Nie za dużo, żeby nie przesadzić, nie za mało, żeby nie zapomnieć. Więc to trzeba wyczuć w zależności tego, kto to robi. Jedni potrzebują się codziennie konsultować, innym wystarczy raz w tygodniu. Ale potrzebny jest styk, potrzebne zbudowanie tego właśnie my. Ja robię to, ty robisz to, jak to urządzimy, kto po kogo przyjedzie, kto kogo zawiezie. Wie pani, jest takich ileś rzeczy, które można uzgadniać, ustalać, które mogą pomóc poczuć, że to jest nasza wspólna tak jakby aktywność. Zrobię dygresję taką historyczną. Najbardziej za złe komunizmowi ja mam to, że z grupy, z komunii, tak, zrobił frazes, zrobił iluzję. Bo tak naprawdę to jest to bardzo ważne, żeby tworzyć grupy, żeby tworzyć społeczności rodzinne, lokalne, jakieś tam. A wtedy jakby tak zadziało się tak, że z tego zrobiono narzędzie, instrument. I to się paskudnie jakby potoczyło. Natomiast w tej chwili myślę sobie, że mamy szansę do tego wrócić. Do takiej jakby społeczności, takiego społeczeństwa obywatelskiego troszkę. Takiego wspólnego zainteresowania pewnymi...
Wydaje mi się, że to jest właśnie coraz bardziej obecne w dzisiejszych czasach. Że my już teraz, młode pokolenie zwłaszcza, które nie zaznało albo nie pamięta tych czasów komunistycznych, odnajduje właśnie w takiej wspólnocie takie dobre wartości, które gdzieś tam chce kultywować.
Tak, wie pani, bo to jest pokolenie, które tak naprawdę jest trzecim pokoleniem postkomunistycznym. Znaczy drugim postkomunistycznym, ale wie pani, tak, ich dziadkowie byli jeszcze w komunizmie, rodzice byli jeszcze tak pół na pół i trochę dostali od dziadków, czy swoich rodziców takiego przekazu komunistycznego, a oni są już wolni ludzie, oni już się urodzili w wolnej Polsce, oni już mają taki ślad tylko. I oni już nie muszą jakby się tym bardzo przejmować, bo to nie jest ich w ogóle bajka. Oni już nie wiedzą, o co chodziło nawet. Widzą film Barei, to dla nich to nie jest specjalnie śmieszne, bo nie kojarzą tych odniesień. Więc jakby idziemy w tym kierunku i myślę sobie, że to byłoby tak rewelacyjne, gdybyśmy ten kierunek wspierali, rozwijali. Gdyby to się w tym jakby kierunku rozwijało wszystko, co się dzieje i w grupie takiej rodzinnej, i w grupie takiej lokalnej, tam blokowej, nie wiem, wiejskiej, dzielnicowej.
Sąsiedzkiej.
Gdzieś tam, tak? Tak, i w różnych innych.
To zwłaszcza właśnie w dużych miastach jest obecne, że się gdzieś odbywają takie sąsiedzkie pikniki, spotkania, czy też widziałam ostatnio informację, że w Lublinie na jednym z osiedli będzie takie wspólne ubieranie choinki. To też są takie rytuały, powiedzmy, które gdzieś tam budują taką bliskość.
Tak, a też ja wiem o takich sytuacjach, które dotyczą takich jakby suburbiów, tak? Takich podlubelskich miejscowości, gdzie na przykład powstaje koło gospodyń wiejskich. Złożone z wykładowczyń uniwersyteckich, z adwokatek, wie pani, z tam inżynierek, jakichś takich, z osób, które tak naprawdę są miejskie, ale przyniosły się na wieś. I one wskoczyły w ten klimat, tworzą jakieś takie zbiorowiska, grupy. No wiadomo, w grupie kobiecej zawsze jest dużo różnych rzeczy do ogarniania i jakby sobie to ogarniają mniej czy bardziej tak intensywnie. Robią różne eventy, świetnie się bawią przy okazji. Myślę, że... Ponieważ nie mamy teraz takiego jakby takiej potrzeby walki o byt. Nie musimy stać w kolejkach po szynkę, tam, po kiełbasę, jak kiedyś to było. Tak. Nie musimy, nie wiem, gdzieś tam jeździć na wieś za podrobami czy mięsem. Mamy trochę wolnego czasu. No i trzeba to jakoś spożytkować. Część to spożytkowuje przed telewizją, ale niektórzy mają ochotę pobyć razem. I właśnie tworzą takie eventy, takie fajne akcje. Mam nadzieję, że to się będzie upowszechniało.
Ale takie bycie razem, jak na przykład ubieranie choinki wspólne, czy wspólne lepienie uszek, pierogów, to też są jakieś takie wydarzenia, czy bardziej sytuacje rytualne.
Tak.
I te rytuały też są bardzo ściśle związane właśnie ze świętami.
Różnymi.
Różnymi, tak, bo tutaj możemy już na moment odejść od Bożego Narodzenia, bo przecież każde święta, czy każda tam większa okazja ma jakiś swój rytuał. Dlaczego my tego tak potrzebujemy? Co nam to daje, takie właśnie rytuały, które gdzieś tam wspólnie, razem...
Dają dwie rzeczy. Po pierwsze, tak, ludzie są gatunkiem społecznym. Jeśli chodzi o świat zwierząt, my jesteśmy jednym z bardziej społecznych gatunków. Jesteśmy też gatunkiem dość agresywnym. Według Wilsona, Edwarda Wilsona, twórcy koncepcji socjobiologii, jako gatunek dość agresywny wytworzyliśmy kulturę po to, żeby tę agresję opanować. Wtedy, kiedy przestaliśmy być takimi grupami rodzinnymi wędrującymi po stepach, 2,5 miliona lat temu, zaczęliśmy osiadać, tworzyć wsie i takie bardziej jakby tak życie związane z uprawą roli, tak, z takim osiadłym trybem. I te grupy się zwiększały, tak, bo one się rozrastały. Potrzebowaliśmy czegoś takiego, co by spowodowało, że opanujemy agresję. I wtedy pojawiły się takie te rytuały, które dały nam poczucie wspólnoty i jedności w sposób przewidywalny. Bo rytuał ma dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy razem, a po drugie, jest to przewidywalne. Każdy wie, co ma robić. Tak? Jest to łatwe, bo nie ma w zasadzie takiego za dużego elementu samodzielności. Każdy dostaje jakąś tam rolę do wypełnienia w rytuale i ją lepiej czy gorzej wypełnia. I to jest w miarę łatwe, ale bliskie. I teraz problem polega na tym, że jeśli ten rytuał jest... to on może stać się bytem samym dla siebie i to jest niebezpieczne, bo wtedy to jest to pusty rytuał, który tak naprawdę nie wnosi nic, Albo może być to byt, który tak naprawdę kształtuje charakter, osobowość, relacje i właśnie buduje to porozumienie.
I porządkuje w pewien sposób rzeczywistość tak, naszą.
I wewnętrzną, i zewnętrzną, ale wewnętrzną też. No wtedy ten rytuał daje nam poczucie przynależności, tak? Daje nam poczucie osadzenia, daje nam poczucie tego, że wiemy, jaką rolę odgrywamy w grupie, wiemy, kto inny odgrywa jaką rolę i to wszystko staje się proste i w miarę łatwe. Oczywiście możemy tę rolę zmieniać, czy usiłować zmienić, no ale wiemy, co jest i wiemy, co chcemy zmieniać. Grupa na to pozwala albo nie, ale to już jakby jest kwestia pewnego porozumiewania się, no, albo przemocy. Ale wtedy wszystko jest w miarę jasne, wiadomo, o co chodzi. Więc rytuały są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Przy czym dobrze byłoby, żeby się nie opróżniały. Żeby rytuał nie stawał się rytuałem samym dla siebie. Żeby on niósł jakieś głębsze treści. Tak? Jeśli lepimy razem pierogi na Dzień Świętego Huberta, gotujemy bigos, tak, i barszczyk, to dobrze byłoby, żeby to było nabudowane na bliskości. Tak? Na pewnym rodzaju współpracy. Że się poznajemy, ktoś robi coś tam, ktoś robi tak, ktoś inaczej. Tak? Mówimy, o co chodzi, tak rozmawiamy ze sobą. Jeśli z tego rytuału wynika pogłębienie bliskości, to wtedy ten rytuał ma sens.
Pogłębienie bliskości, ale też przy okazji jakieś takie przekazywanie wiedzy czy tradycji z pokolenia na pokolenie.
Też. Wiedzy, tradycji, umiejętności, nawet poszukiwanie nowych rozwiązań, bo to może być też wychodzenie poza schemat, tak? A zróbmy to inaczej, tak? A może poszukajmy czegoś nowego. Natomiast to daje takie poczucie ładu i porządku i wewnętrznie, i zewnętrznie, jakby można w to wchłaniać nowe osoby, nowe idee, nowe tematy i wtedy przestajemy być społecznością, czy nie musimy być społecznością zamkniętą, która się boi odmienności, bo grupa może tę odmienność wchłonąć, może z niej mieć pożytek. Natomiast no jakby to jest oczywiście jakby taki bardzo piękny obraz, ale on wymaga jednak pewnej dojrzałości, pewnego rodzaju zaufania do siebie, tych osób, które tworzą tę grupę. Bo często, gęsto w takich grupach też dochodzi do walki o władzę. To takie, znaczy, walka o władzę jest zawsze, w każdej grupie. Jeśli dwojgu ludziom rodzi się dziecko, to się zaczyna walka o władzę. Bo dziecko oczywiście próbuje zdominować rodzinę. Jeśli dwoje ludzi kupi sobie psa, zaczyna się walka o władzę. Więc jakby, jeśli jest dwoje, no to ta walka o władzę jest taka, powiedzmy sobie, troszkę bardziej umiarkowana. No, szczególnie jak, powiedzmy, zakochani są, no to wtedy... W zasadzie nie ma walki o władzę, jest walka o uczucie. No, ale ta walka o władzę się bardzo łatwo uruchamia. I dobrze byłoby, żeby dojrzałość powodowała, żeby ta walka nie była brutalna. Żeby była ucywilizowana, żeby była taka, tak, w pewnych granicach.
O dojrzałości na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, bo to chyba jeden z tych aspektów, których będziemy życzyć naszym słuchaczom.
Chyba tak.
Wrócimy do Państwa po przerwie.